Ktoś powiedział, czyny mówią głośniej niż słowa. Ile możemy mówić na temat chrześcijaństwa, Pana Jezusa, a ludzie obserwują kogo? Nas. My jesteśmy tą kolejną Ewangelią, która mówi, czy coś rzeczywiście jest prawdziwe, czy nie, czy coś działa, czy nie. Po co komuś teoria, która nie działa? My chcemy widzieć te rzeczy, które działają. Ja byłem ateistą. Mój ojciec był alkoholikiem. Jako młody chłopak, jeszcze jak było, teraz znowu mamy w Polsce ośmioklasową szkołę podstawową. Ja wtedy w tych czasach się uczyłem. Gdzieś, gdy chodziłem do szóstej klasy, przestałem chodzić do szkoły. Dlatego, że gdy popatrzyłem na moją rodzinę, gdy popatrzyłem na ludzi, którzy mieszkali obok w takich kamienicach, w takich piętrówkach, w takim starym komunalnym budownictwie, alkoholizm, rozwody, bójki, to było coś powszechnego. Po czasie ja mogę powiedzieć, ja to nazywam, że żyłem w takim miejscu, który nazywam duchowym trójkątem bermudzkim. No po prostu tragedia. I gdy popatrzyłem na to wszystko, to powiedziałem, i ci ludzie chodzili w niedzielę jako katolicy do kościoła. To ja powiedziałem, ja nie chcę wierzyć w takiego Boga, nawet gdyby on był, to ja go nie chcę. Ale jeżeli ci ludzie mówią, że jest Bóg, a takie prowadzą życie, ja nie chcę takiego chrześcijaństwa, nie chcę takiego Boga i stałem się ateistą. Dopiero na studiach uwierzyłem w Boga. Dlaczego uwierzyłem w Boga? Bo nagle zwiastowano mi Ewangelię, która działa, która zmienia życie. Zobaczyłem, że ludzie są uzdrawiani. Prorokowanie. W tamtym czasie, gdy już zbór był zakładany, ja obecnie pracuję w szkole jako nauczyciel. Przez ileś lat byłem wicedyrektorem szkoły, pełnomocnikiem burmistrza do spraw profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych. Moja żona jest pedagogiem w szkole. Dużą taką działalność też charytatywną prowadziliśmy w tej miejscowości koło Krotoszyna, w której mieszkamy. Ja założyłem klub sportowy, bo trenowałem zapasy. UKS, uczniowski klub sportowy Samson. Znacie Samsona? Siłacz taki. Ale po iluś latach poświęciłem się przede wszystkim służbie, nadal pracuję zawodowo, ale poświęciłem się przede wszystkim służbie w kościele. Jakie znaczenie ma dla mnie to, co teraz powiedziałem, że to musi działać? Barkosi skąd jest? Ze Słowacji? On jeszcze do dzisiaj pamiętam jedno jego kazanie, gdy on mówił, że coś funguje. Że coś działa. To musi fungować. Po co nam teoria? Ja chcę Boga, który żyje. Ja chcę Boga, który działa. Ja chcę Boga, który zmienia życie. Pierwsze uwolnienie, które u nas miało miejsce w kościele, to było trochę podobne do twojego. Siostra, która w uwielbieniu była, jej mąż był liderem uwielbienia. Ale my o niej nie wiedzieliśmy jednej rzeczy. Ona modliła się innymi językami. My byliśmy małą grupą, małą społecznością wtedy. Byliśmy bardzo prześladowani. To nie było tak, że przyszedł ktoś nie wiadomo, wierzący czy niewierzący. Nas było około 25 osób. Najbliższe zbory to był Poznań, Wrocław, w takich dużych miastach, 100 kilometrów od nas. Codziennie się modliliśmy. Do późna w nocy się modliliśmy. Były proroctwa, były uzdrowienia. Uwolnień nie było, nic na ten temat nie wiedzieliśmy. Lud mój ginie, bo brak poznania. I w końcu już zaczął działać zbór, ale my byliśmy bardzo młodymi ludźmi. Nie było żadnych doświadczonych osób. I pamiętam na jednym z takich spotkań, gdy było uwielbienie, taka Boża obecność zaczęła się objawiać. I nagle jedna z tych sióstr, o których tu mówię, spadła z krzesła. No i spadła z krzesła i ja byłem jedną z tych osób, która podeszła do niej i myślałem, no może źle się czuję, może zemdlała, może za dużo dwutlenku węgla, może na świeżym powietrze, może pogotowie wezwać. Ale ona nagle, tak jej się twarz wykrzywiła, taki grymas, taki paskudny, brzydki, i ona się odezwała i taki dziwny głos przez nią się odezwał. Ja już co do słowa, to było oj, kilkanaście grubych lat temu, nie pamiętam, ale mniej więcej takie słowa innej osobowości. Ona jest moja. Nie wyjdę z niej. Ona jest moja. I ja zrobiłem takie oczy duże jak cebule. I zamanifestował się taki duch lęku. I dopiero się dowiedzieliśmy po nitce do kłębka, jak ta kobieta żyła. Czytała Biblię, modliła się innymi językami. Ale gdy zostawała sama w nocy, gdy jej mąż szedł na nockę, ona musiała mieć wszędzie zapalone światła. Przychodził taki paraliżujący lęk, że ona nie mogła spać, że to ją dławiło, chociaż nie widziała postaci, coś brało ją w niewolę i jakaś ta sfera życia była podbita w jasy, podbita w niewolę. I to bym prosił, żebyście zapamiętali, że gdy będziemy się zastanawiali w tym krótkim czasie, który mam do dyspozycji, jak rozróżnić, jak poznać, kiedy mamy problemy, że atakuje nas wróg. Ja nie wierzę w to, że człowiek nowonarodzony, wierzący może być opętany. Nie może. On należy do Jezusa Chrystusa. Jego ciało jest świątynią Ducha Świętego. Ale czasami niektóre sfery naszego życia mogą być podbite w niewolę. I człowiek może szczerze się na nowo narodzić, a nadal sobie nie radzi z papierosami, z alkoholem, nadal nie radzi sobie z pornografią, nadal nie radzi sobie z wybuchami złości albo lęku. I to są takie rzeczy, które biorą go w niewolę. I my musimy się nauczyć rozróżniać, gdzie jest taka granica między tym, o czym my nauczamy, stara cielesna natura, greckie sarx. Co trzeba zrobić ze starą cielesną naturą? Ujarzmić, ukrzyżować, zastosować post, modlitwę. Ale okazuje się, że niektórzy poszczą, modlą się, a jakaś dziedzina ich życia jest podbita w niewolę. To jest oczywiście temat, którego ja nie jestem w stanie omówić w ciągu godziny. To są długie wykłady. Ale parę jest takich rzeczy, które od razu na samym starcie powodują, że ludzie popełniają błędy i nie rozumieją tego tematu. Pierwszym taką podstawową rzeczą, ja zawsze podkreślam, to jest legalny i doświadczalny aspekt odkupienia. Wielu, gdy słyszę nawet nauczanie, niedawno Andrew Womacka, na temat tego, że nie trzeba wyznawać grzechu. Nie trzeba pewnych rzeczy robić, bo Jezus Chrystus w doskonały sposób umarł, złożył ofiarę. No i On wie do przodu, co za rok, za dwa popełnimy jakieś grzechy. Święta krew Jezusa to przykryła i my nie musimy pokutować. Bo to wszystko już jest załatwione 2000 lat temu. Ja zadaję zawsze takie proste pytanie. Warto odwołać się, kochani, do tego, co było w Starym Testamencie, bo tamte rzeczy są czytelne. One są po prostu jasne. Jeżeli oni mieli wejść do ziemi obiecanej, to Bóg wyraźnie powiedział Jozuemu, Jozuego 1:3, tam, gdzie postawisz nogę swoją, tam będzie ziemia twoja. Czy On im wszystko darował, Bóg, ziemię obiecaną? Tak czy nie? Tak? Nie? Kochani, zdecydowani musicie być. Już Mojżeszowi darował, Abraham miał obietnicę. Ta ziemia piękna, opływająca w mleko i miód, była darowana. Pytanie brzmi, co z pierwszym pokoleniem? Weszli? Przecież mieli obietnicę. Dlaczego nie weszli? Dlaczego nie odebrali tego wszystkiego, co mieli obiecane? Jest napisane, że z powodu niewiary, z powodu nieposłuszeństwa nie weszli. To, co jest paskudne w nauczaniu czasami, to jest to, że się pokazuje legalny aspekt odkupienia. To zostało wam darowane w Jezusie Chrystusie. Zadam wam pytanie. Czy Jezus Chrystus umarł za wszystkich, czy za niektórych?
Za wszystkich.
Za wszystkich? Za wszystkich? No oczywiście, że za wszystkich. Patrzcie, jak łatwo poddać wam wątpliwość coś. Niektórzy tak siadają. A co robił szatan w ogrodzie Eden? Ja tak trochę jak w jego roli występuję. Poddawał wątpliwość. Jezus umarł za wszystkich. Większość pójdzie do piekła, bo idą szeroką drogą. Bo z łaski przez wiarę nie odebrali tego, co w Chrystusie zostało darowane im. Ale jesteśmy w Kościele. Kolejne pytanie. Czy w sińcach i w ranach Jezusa Chrystusa jest nasze uzdrowienie? Czy ono się dokonało, czy dopiero dokona? Teraz już się nie dacie nabrać. Dokonało się? Dokonało się? To czemu tylu ludzi w Kościele jest chorych? Rozumiecie, do czego zmierzam? Jest aspekt legalny i doświadczalny. W aspekcie legalnym jest wszystko to, co dokonało się w Jezusie Chrystusie. Ale tam, gdzie postawisz nogę swoją z łaski przez wiarę, możesz to odebrać i będziesz to miał. Setki lat mijało i Kościół nie wiedział, co to jest chrzest w Duchu Świętym z darem innych języków. Nie mieli tego obiecane? Duch Święty nie został wylany w dniu Pięćdziesiątnicy? Dlaczego Azusa Street? Dlaczego ruch pentakostalny na początku XX wieku? Lud mój ginie, bo brak mu poznania. Trzeba o pewnych rzeczach głosić, przyjąć je przez wiarę, zastosować i odebrać. Dopiero to zaczyna działać. Czy pewne rzeczy możemy z automatu, tak wiecie, sami w domu przez wiarę z łaski odebrać? Czy można się na nowo narodzić w domu, mając Biblię, czytając prawdę? Można. Czy można odebrać uzdrowienie? Pewnie, że można. Przez Duchem Świętym i uwolnienie też. Można w bardzo prosty sposób, tak jak jest napisane w 8 rozdziale Ewangelii Jana, poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Była mowa o tym lęku. Ktoś może powiedzieć, nie otrzymałem ducha bojaźni. Otrzymałem ducha mocy, miłości, trzeźwego myślenia. Nie będę się bał. Bóg jest ze mną. Ten, który jest we mnie, większy jest od tego, który jest na świecie. Wyrzekam się wszelkiego lęku. I nawet jeżeli był zniewolony przez lęk, będąc w świecie, może zostać uwolniony. Ludzie doświadczają przełomów. Nagle są uwalniani od papierosów, alkoholu i innych rzeczy. Tylko problem polega na tym, że w tym nie ma automatyzmu. Nie każdy doświadcza takich przełomów i wielu potrzebuje czego? Wsparcia Kościoła. Wychodzą do przodu i ktoś, ewangelista, nawołuje i się na nowo narodzają. Wychodzą do przodu i ludzie doświadczeni modlą się o nich, żeby przyjęli uzdrowienie. Ale gdy dochodzi do tematu uwolnienia, to robią takie wielkie oczy jak cebulę i mówią, co wy robicie? W innych rzeczach pomagamy ludziom, bo z automatu po nowonarodzeniu pewnych rzeczy nie odebrali, na przykład uzdrowienia. Są rok w kościele, 2 lata w kościele, 10 lat, borykają się z chorobami. Modlimy się o nich, żeby to, co stało się legalne, co w Chrystusie się dokonało, żeby z łaski przez wiarę mogli odebrać. Ale gdy mówi się o służbie uwolnienia, że w jakichś sferach życia ktoś jest podbity w niewolę, jest dręczony, ma problemy, to jest to nazywane herezją. Spójrzcie na Księgę Sędziów. Drugie pokolenie Izraelitów w końcu weszło do ziemi obiecanej. Alleluja! Przypatrzcie się, pierwszy, drugi rozdział Księgi Sędziów, co się stało z poszczególnymi plemionami. Jedni weszli, wyrzucili wroga. Bóg im mówił, nie zostawiajcie ich, bo będą jak oścień. Będą przeciwko wam. No i oni weszli, wyrzucili ich. Czy wszyscy to zrobili? Niektórzy weszli i nie potrafili wyrzucić wroga. Została im pornografia, papierosy, gniew, złość. Wiele rzeczy zostaje chrześcijanom. I wy doskonale o tym wiecie, że ja mówię prawdę. Że z automatu, tylko dlatego, że ktoś się na nowo narodzi, nagle nie staje się zupełnie innym człowiekiem w charakterze, w myśleniu i w postępowaniu. Który werset się sprawdza i do czego? Stare przeminęło, oto wszystko nowym się stało. To dotyczy ludzkiego ducha. Na nowo naradzamy się w ludzkim duchu, stajemy się nowym stworzeniem. A niektórzy to rozciągają jak gumę od majtek i mówią, to dotyczy twojego ciała, to dotyczy twojej duszy, to dotyczy twojego myślenia. To jest nieprawda. Człowiek, który się na nowo narodzi, stare myślenie ma. I dopiero poprzez nauczanie, poprzez Słowo Boże, co pisze list do Efezjan, do i do kogo jest to napisane? Do ludzi wierzących. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu. Czemu z automatu to się nie stało? Dlaczego z automatu uzdrowieni nie zostaliśmy? Musimy to odebrać poprzez poznanie prawdy. I dopiero poznanie prawdy, my w Krotoszynie głosimy taką prostą zasadę. Chcesz pokonać ciemność? Włącz światło. Poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Uwalnianie, egzorcyzm jest tylko dodatkiem. Jest tylko wyegzekwowaniem tego, co już się dokonało w Chrystusie. My tylko to egzekwujemy. Jak popatrzycie na trzecią grupę z Księgi Sędziów, trzecia grupa była taka, że weszli na swój teren, który Bóg im obiecał, mieli wroga, nie potrafili go pokonać, ale tam jest napisane, gdy wzmocnili się, to narzucili im pańszczyznę. Wróg i tak został. Niektórych plemion nie wyrzucili. Tylko niektórzy wszystkich wrogów ze swojego terenu wyrzucili. I gdy ja widzę ten obraz, to ja widzę Kościół. Zwłaszcza w czasach, nie oszukujmy się, nie żyjemy w czasach 2000 lat do tyłu. Radykalnych, skrajnych nawróceń, gdzie grabione było mienie, gdzie ludzie wierzący lwom na pożarcie byli rzucani, gdzie oni szli za Chrystusem i poświęcali życie. Dzisiaj w dużym stopniu na ewangelizacjach jest głoszona humanistyczna Ewangelia, gdzie mało się mówi o grzechu, o piekle to praktycznie... Ja sam patrzę na siebie, kiedy ja ostatnio o piekle powiedziałem, że z niebo piekło. A ile Jezus na ten temat mówił? Ile było mowa o pokucie, o nawróceniu? Nawróćcie się, upamiętajcie się, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Pierwszy element to jest pokuta, nawrócenie, wyznanie grzechów. Dopiero później następują kolejne kroki. Dzisiaj na ewangelizacji słucham często, schylcie głowy, nawet byłem na takiej ewangelizacji, gdzie było przyciemnijcie światła, żeby czasami nie było widać, że ktoś delikatnie podnosi rękę, że chce oddać życie Jezusowi Chrystusowi. I wtedy nie było mowa, pokutuj ze swoich grzechów. Upamiętaj się, wyznaj, że jesteś grzesznikiem i przyjmij tego, który jest twoim Zbawicielem. Wyznaj go jako Pana i Króla, tylko od razu było przejście do punktu jakiego? Drugiego. Jezus cię kocha, przyjmij go do swojego serca. Pokazywany jest Jezus, który kocha i to jest prawda, bo On jest miłością. Ale pomija się element służby Jana Chrzciciela. ogromnej pokuty i cięcia przy samej ziemi, gdzie nawoływał do nawrócenia. I wtedy przyszedł Jezus i tym, którzy pokutowali, głosił Ewangelię zbawienia. Kochani, 16 rozdział Ewangelii Marka. Takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Co jest pierwsze tam? Będą przychodzili na nabożeństwa i uwielbiali. Czasami, jak znajdą czas, będą czytali Pismo Święte. Co jest pierwsze tam wymienione? Demony wyganiać będą. Popatrzcie, w ilu kościołach zachodu są wyganiane demony. Wyganiani są kaznodzieje, którzy wyganiają demony. W czasach średniowiecza wyganiano osoby lub palono na stosach, które mogły mieć problemy z demonami, zamiast wyganiać z nich demony. Wiele rzeczy wywróciło się do góry nogami. Był czas, XVIII, XIX wiek, ja to mówię z automatu bardzo szybko, te rzeczy, które by trzeba na iluś kazaniach powiedzieć. Nie wiem, czy słyszeliście nawet o tym. Demitologizacja Pisma Świętego. Mówi wam to coś? Demitologizacja. Doszło do tego po czasie nadużyć średniowiecza, że gdy mówiono o pewnych rzeczach cudownych, weszła epoka humanizmu, racjonalizmu. Wszystko musiało się mieścić w głowach. I kościoły protestanckie zaczęły się do tego dostosowywać. I rzeczy nadprzyrodzone, przejście przez Morze Czerwone. To jest metafora. Szatan nie ma takiej postaci. To jest metafora zła. I doszło do tego, że kościoły protestanckie przestały wyganiać demony, przestały modlić się o cuda uzdrowienia, już nie mówiąc o jakichś wskrzeszeniach zmartwych. Dlaczego? Bo to są tylko przenośnie. My możemy bazować tylko na tym, co się mieści w naszych głowach. I dlatego kaznodzieje, którzy się pojawili, Wesley, Finney, przebudzeniowi, tam gdzie zaczęły pojawiać się znaki cuda, ludzie upadali, demony zaczęły się manifestować i wychodzić, to mieli problemy z ludźmi w świecie. Tak? Z kim mieli problemy? Dokładnie, tak jak pastor mówi. W kościele mieli problemy. Co wy robicie? To jest nienormalne. Za jakie nadprzyrodzone rzeczy wy się bierzecie? I kiedyś nie pamiętam, czy Wesley, czy Finney powiedział: bardziej podoba mi się to, co ja robię, niż to, czego wy nie robicie. Bo gdy popatrzycie na 61 rozdział Izajasza, Duch Wszechmogącego Pana nade mną, że to Pan namaścił mnie, i tam jest między innymi napisane co? Żeby wypuszczać więźniów na wolność. Płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalna zamiast ducha zwątpienia. Jezus wyszedł, zaczął wyganiać demony, zaczął uzdrawiać chorych, zaczął mówić: przybliżyło się Boże Królestwo. Ja zadaję pytanie, gdzie ja byłem lata temu, dlaczego my nie wyganialiśmy demonów, skoro mówimy, że jesteśmy uczniami Jezusa? No w sumie jest na to odpowiedź. Wszystkie demony uciekły do Afryki, bo tam są czary. Wiecie, czym się różni Europa, Stany Zjednoczone od Afryki? W Afryce są czarownicy, gdzie indziej jest wudu i szatan się manifestuje bezpardonowo. Tam, jeżeli jadą jacyś misjonarze i nie wiedzą na temat wyganiania demonów, jak rozpoznawać ataki demoniczne, jak wyzwalać ludzi, to po prostu mogą zwijać manatki i wracać do Europy. Bo diabeł Z otwartą przyłbicą się manifestuje. Czarownicy czy wudu mają moc nad siłami przyrody często. Przeklinają kogoś i ktoś zaczyna chorować. Tam nie ma żartów. Jeżeli ktoś pojedzie i nie będzie służył w mocy Ducha Świętego, to po prostu zostanie pokonany. A co się stało w świecie zachodu? Diabeł stał się niewidzialny. Na każdym kroku, wpiszcie sobie, Brytyjskie Stowarzyszenie Czarownic, Wiedźm. Ale tam nie chodzi o to, że są demony. To jest tylko przenośnia. Masę demonicznych rzeczy jest wokół nas, ale świat zachodu jest na to ślepy. Doszliśmy do tego, że wszystkie te rzeczy są opisywane nawet w psychiatrii. Ja to nazywam syndromem obsikanego krzesła. Wiecie, co to oznacza? Ktoś siedzi na określonym miejscu, jeżeli ktoś mu tam usiądzie, to ten przychodzi i patrzy, no moje miejsce zajęte, ja je zaznaczyłem. Takie i takie zjawisko to jest schizofrenia. To jest tamto. Ja nie podważam działania lekarzy, psychologów i psychiatrów. Chcielibyśmy z nimi współpracować. Tylko problem polega na tym, że świat zachodu poszedł tak daleko, że mówi Kościołowi: chorzy? Do szpitala. Problemy duszy? Do psychologa. Jakieś zjawiska, które byśmy często nazwali demonicznymi? Do psychiatry. Kościół? No kazania, pastorze, mów. Ślubów udzielaj. Pogrzeby poprowadź. Zostaliśmy zepchnięci do lamusa. Tylko zawstydzająca jest jedna rzecz. I rzucam wam wyzwanie. Prości ludzie 2000 lat temu przychodzili do Pana Jezusa, rozpoznawali działanie demonów. Przyszedł ten, którego syn był rzucany w wodę w ogień, ojciec epileptyka. I podrapał się po głowie i mówi: Panie Jezu, kompletnie nie wiem, co tu jest grane. Co to może być? Problemy psychiczne, za mało witamin, soli mineralnych, kłopoty z neuroprzekaźnikami, za mały poziom serotoniny w mózgu. 2000 lat temu ten człowiek przychodzi i mówi: zły duch go męczy. Rzuca nim. Uczniowie nie mogą pomóc. A Syrofenicjanka, Greczynka, gdy przyszła w sprawie swojej córeczki, pamiętacie ten obraz, gdy Jezus mówił o tym chlebie, o tych okruszynach i ona mówi w takim, zobaczcie, ile ona miała determinacji. Nawet szczenięta zbierając pod stołu okruszyny. A z czym ona przyszła? Duch nieczysty męczy moje dziecko. Oni potrafili zdiagnozować, tylko nie umieli uwolnić. Dzisiejszy Kościół wielokrotnie, mało że nie wygania demonów, w ogóle nie potrafi zdiagnozować. Ja zadaję pytanie wielu pastorom. Jest szatan? Z kręgów protestanckich, charyzmatycznych. Jest. Jezus wyganiał demony. Tak, tak, to nie jest metafora zła. On jest osobowym złem. Tak, tak. I demony są. Mówiłem, stara cielesna natura? O tak, trzeba ją krzyżować i tak dalej. I zadaję proste pytanie. Jak rozróżnić jedno od drugiego? Skoro starą cielesną naturę trzeba ukrzyżować, umartwić, pościć, a demony trzeba założyć zbroję Bożą, założyć, chodzić w niej, dać odpór diabłu, wyganiać. Jest napisane, szatan chodzi wokoło jako lew ryczący. Jest napisane w Efezjan, nie dawajcie diabłu przystępu. Jest napisane o tej zbroi Bożej, abyśmy, bo nie walczymy z krwią i z ciałem, nie z Putinem, nie z tym i z tym, Tak naprawdę, kochani, walka jest duchowa. To, co my widzimy fizycznego, to jest tylko drugi etap. Czasami nie widzimy tego, jak był Balak i Bileam. W starożytności oni wiedzieli, że nadrzędne jest to, co duchowe, że najpierw walka jest duchowa. Mojżesz, Aaron i Hur, trzech ludzi. Oni decydowali o tym, czy Jozue zwycięży na dole, czy nie. Balak i Bileam wyszli poganin, Balak, i mówił: przeklnij Izraela, do Bileama. Bóg zachował go i on pobłogosławił. Ale zobaczcie, o co chodziło. Jak jest zwycięstwo w dziedzinie duchowej, ktoś jest pod przekleństwem, ktoś żyje w kłamstwie, ktoś żyje w grzechu. W świecie fizycznym to jest tylko efekt końcowy, efekt uboczny. Wtedy stają dwie armie i ze sobą walczą. Pamiętacie księgę Daniela? Jak to się odbywa? A dzisiaj ludzie myślą, że to wszystko jest tylko na poziomie fizycznym. Na poziomie fizycznym to jest tylko kropka nad i. A więc zobaczcie. My jako Kościół, przynajmniej na elementarnym poziomie, musimy potrafić składać świadectwo i ewangelizować. Zgodzicie się ze mną? Straszny entuzjazm tu widzę. Może jakiś amen byście powiedzieli? Osoby z Polski. Dziękuję. Amen. Powinniśmy mieć elementarną wiedzę na temat służby uzdrowienia, aby modlić się o siebie, swoją rodzinę, a jak Bóg da, to i o innych. Zgadzacie się ze mną? Powinniśmy mieć przynajmniej elementarną wiedzę i umiejętności, żeby rozpoznawać działanie sił ciemności i dawać im odpór w naszym osobistym życiu, a jak Bóg da, to uwalniać innych. Amen? Co jest napisane? To jest napisane tylko do apostołów, co prawda? Posłuchajcie, co jest napisane do apostołów. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Tylko do apostołów, nie? No to tak czy nie? No parę osób tylko mówi. A z pierwszego listu Piotra. To jest napisane do apostołów pewnie i proroków. No może do ewangelistów, do tej pięciorakiej służby. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jako lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. I teraz co robią ludzie z pięciorakiej służby? Przeciwstawcie mu się mocni w wierze. Kto ma to zrobić? Jak? Skoro wielu nie umie rozpoznać, kiedy są atakowani przez demony. Ja zadaję pytanie pastorom często. No ale macie taką służbę w kościele? No nie. Wychodzi na to, ja pamiętam jedną siostrę, jak do mnie zadzwoniła. Mówi: pastorze, chodziłam po pokoju i usłyszała fizyczny głos. Fizyczny głos. Boga nie ma! Ona po prostu prawie by zemdlała. Nikogo nie było w pokoju, a ona usłyszała fizyczny głos. Nie w myślach. Boga nie ma. W totalnej panice, paraliżu. I ona dzwoni do mnie. Mówi: pastorze! Ratuj! Ja zostałam zaatakowana przez szatana. Słyszałam taki głos, że Boga nie ma. Wtedy to było trochę takie nieładne z mojej strony. Wiem, że to był sarkazm. Przepraszam, Panie Boże. Ale ja tak mówiłem: naprawdę? To, że się ośmielił zaatakować szatana na pustyni, to, że szatan ośmielił się zaatakować Jezusa na pustyni i bezpośrednio go atakować, no to jeszcze rozumiem, ale ciebie? Myślisz, że ciebie nie atakuje? Jezusa atakował. Każde dziecko jest atakowane, Boże. Chodzi wokoło, szuka miejsc, szuka możliwości. Ja pamiętam, gdy z jednym pastorem rozmawiałem i on mówił tak. Gdy chrześcijanin jest pełen Ducha Świętego, jest jak rozżarzony metal. Żadna mucha, żaden komar nie usiądzie na tym. Żaden demon się do nas nie przyczepi. I ja na to mówię tak. Amen. Tylko że pokażcie mi ludzi w Kościele, którzy są wszyscy pełni Ducha Świętego. To po pierwsze. Po drugie, nawet Jezus był atakowany. Dlaczego w liście do Efezjan jest napisane: nie dawajcie diabłu przystępu, miejsca, okazji, możliwości. No raz sobie wejdę na stronę pornograficzną. Nic się wielkiego nie stanie. Jeden papierosek, raz narkotyk. Gdzie padlina, tam zlatują się sępy. Drugi raz, trzeci raz. I dziwnym trafem później niektórzy ludzie płaczą, są jak Ezaw i chcą z czymś zerwać, już nie potrafią. Na początku wydawało się, że tylko się bawią w to, a w którymś momencie to jest taka cienka granica. Ja byłem tym pełnomocnikiem burmistrza do spraw profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, to trochę się na tym znam. I mój ojciec był alkoholikiem. I taka cieniutka granica między pijaństwem a alkoholizmem. Pijaństwo to ktoś nadużywa. I czasami trzeba mu palcem pogrozić, żona cię zostawi, z roboty cię wywalą i on się zdyscyplinuje. To tak, jakby to była ta walka ze starą cielesną naturą. Trzeba się zdyscyplinować, okiełznać. Ale przekroczy pewną granicę. I wtedy bierze jeden kieliszek i nie potrafi tego kontrolować. I to jest jedna z pierwszych cech, że człowiek już został gdzieś podbity w niewolę. Powtarzam, jakaś sfera życia. Gdybym ja miał złamaną rękę i miał ją w gipsie, nadal jestem Janusz Lindner? No pewnie. Mam upośledzoną rękę, nie mogę ruszać. Ja nadal mogę być dzieckiem Bożym. Ale jakaś sfera życia może być w niewoli. I my potrzebujemy zupełnie innych modlitw, żeby ta sfera życia została uwolniona. Mówimy wtedy o jakiejś formie zniewolenia, zdemonizowania, nie opętania. Powtarzam, nie opętania. Duch, dusza, ciało. Tak jak mówiłem, Duch Święty mieszka w duchu ludzkim. Można to przyrównać do świątyni. Przedsionek, miejsce święte, miejsce najświętsze. Gdzie była Boża obecność? Gdzie była Boża chwała? Arka, gdzie była? A wiecie, co było w przedsionku? Pan Jezus wziął powrozy i zrobił porządek w przedsionku. Handel, grzech, jaskinia zbójców. Tak jest w życiu wielu chrześcijan. W myślach nieraz mają wulgaryzmy. W myślach czasami ludzie ze mną rozmawiają, płaczą i mówią: jest uwielbienie na nabożeństwie, a mi się pojawiają myśli bluźniące Bogu. I oni płaczą, mówią: ja tego nie chcę, to nie jest ode mnie. To prawda, to nie jest od nich. To są często demoniczne rzeczy. Ci ludzie potrzebują uwolnienia. W ciele, ja wręcz taką tezę kiedyś postawiłem. Tam, gdzie może dostać się grzech i zniewolić, tam, gdzie może dostać się choroba jest od Boga czy nie? Nie? To To co ona robi w świątyni Ducha Świętego? Tam, gdzie może dostać się grzech, choroba, tam mogą zaatakować demony. Ile ja mam tego czasu? Bo teraz chociaż z 15-20 minut chciałem powiedzieć, jak rozpoznawać, bo bym was zostawił w takim miejscu tylko, gdzie wrzuciłem kamień, kij w mrowisko. Chociaż, którą mamy? Za 20...
45.
A, to jest tu dużo czasu, chociaż trochę mamy na modlitwę jeszcze. Moi drodzy, od razu przejdę do tego punktu, jak rozpoznawać. Bo pamiętajcie o tym, no to jest oddzielny wykład, ten legalny i doświadczalny aspekt odkupienia. Ale jest taka, mi się, gdy ten temat przygotowywałem kiedyś, to przypomniałem, nie wiem, czy w Czechach znacie taką bajkę, chociaż powinniście znać. Christiana Andersena, Szaty cesarza. Macie tak, znacie? Wiecie, przyszło dwóch chyba takich kłamczuchów i powiedzieli, jesteśmy super krawcami. Królu, uszyjemy ci taką szatę, ale ona będzie niewidzialna. I ludzie głupi albo źle wykonujący swoją powinność na dworze królewskim, oni tego nie rozpoznają. Tylko ludzie mądrzy będą widzieli i lojalni tobie będą widzieli tą szatę. No i udawali, że coś tam szyją. Król był nagi, niby go przyodziali w tym i oczywiście szybko się dowiedzieli wszyscy ludzie, dworzanie, o co w tym chodzi. No i każdy chodził, jaka piękna jest ta szata, jak ty pięknie, królu, wyglądasz. Aż król wyszedł w takie miejsce publiczne. I małe dziecko krzyknęło, o, król jest nagi. Przypatrzcie się Kościołowi. Często jest nauczanie takie jak w katolicyzmie o czyśćcu. W protestantyzmie kalwiński predestynacja. Jak żyje, tak żyje, ale jeżeli oddał życie Jezusowi, może w grzechach potem być i tak będzie zbawienie, bo zbawienie jest nieutracalne. W katolicyzmie transsubstancjacja. Ksiądz podnosi opłatek i na słowa konsekracji zamienia to się w prawdziwe ciało, powtarzam, prawdziwe fizyczne ciało i w prawdziwą krew. Problem tylko w tym polega, że nie widzimy, żeby cokolwiek się zamieniło. Ale macie w to wierzyć. No i ludzie wierzą. I ludziom w kościele się mówi, jesteś nowonarodzony, stare przeminęło, to wszystko nowym się stało. Przychodzą ludzie upłakani, mówią, po nocy nie możemy spać, jesteśmy dręczeni, mam problemy, jestem zniewolony, potrzebuję uwolnienia. Tobie się tylko wydaje. Ty jesteś wolny. Jezus 2000 lat temu cię wyzwolił i jest napisane, że szatan jest pokonany, a choroby wziął na siebie. No to widocznie wszyscy jesteśmy zdrowi. Możemy wmówić komuś dziecko w brzuch, ale on patrzy i widzi co innego. Ja mam problemy. Ja po nocy nie mogę spać. Tobie się tylko to wydaje. Król jest nagi, a mówi mu się, masz piękne szaty. Pastorzy poniosą za to odpowiedzialność. Ludzie z całej Polski przyjeżdżają do tego Krotoszynka z zagranicy, bo często w ich kościołach nie mówi się nic na temat walki duchowej, na temat rozpoznawania demonów, na temat temu, żeby uwalniać ludzi, żeby wyganiać demony. W szkole podstawowej, my pracujemy w podstawówce, Robimy szkolenia z małymi dziećmi, jak ratować ludzi, którzy utracili przytomność. Resuscytacja. Ludzie w świecie, patrzcie, tam jest taka zielona lampka z tym ludzikiem, to jest droga ewakuacyjna. Dlaczego? Bo czasami się pojawiają pożary, niebezpieczeństwa. Wiemy, jaki jest numer telefonu na pogotowie, na straż pożarną, do energetyki. Wiemy? Dlaczego? Bo czasami się przydarzają różne rzeczy. Ale gdy pojawiają się ataki demoniczne, kompletnie nie wiedzą ludzie, co zrobić. Dlaczego? Bo w ogóle taki scenariusz nie jest przewidziany. Tak jakby nigdy miał nie wystąpić pożar, nigdy nikt nie zachoruje, nigdy nie będziemy musieli komuś zwiastować Ewangelii. Szatan chodzi wokoło jako lew ryczący. Musimy wiedzieć, jak go rozpoznać, jak w zbroi Bożej dać mu odpór. Musimy wiedzieć, że gdy są jakieś manifestacje, jak uwalniać ludzi zniewolonych. Powiem jeszcze jedną rzecz. Kto powiedział i gdzie to jest napisane, że z automatu po nowonarodzeniu każdy, kto był w okultyzmie, przychodzą prostytutki, przychodzą kobiety, które były gwałcone. Ja mam setki takich historii, ci ludzie piszą do mnie maile i przyjeżdżają na to. I im się mówi, jak tylko oddasz życie Jezusowi Chrystusowi, wszystko minie z automatu, bo jesteś dzieckiem Bożym i po prostu minie. A oni oddają życie Jezusowi Chrystusowi, przeżywają nowonarodzenie, a traumy zostają. Zniewolenia są, choroby są. I wiecie, co się dzieje? Oni się czują oszukani. Odchodzą z kościoła. Albo nawet są tacy, ze mną rozmawiają i mówią, ja nie odejdę z kościoła, bo co, pójdę do świata? Ja nie chcę iść na potępienie. Ja chcę być w kościele z Jezusem, ale jestem zniewolony. Siedzę na przykład w pornografii i ci ludzie płaczą. Nie chciałbym tego. Do wieczerzy pańskiej nie przystępują, bo się czują grzeszni. I po prostu tacy pobici siedzą w kościele. Lub odchodzą z kościoła, bo czują się rozczarowani, czują się oszukani, że obiecano im Boże Królestwo, radość, pokój i sprawiedliwość w Duchu Świętym, a tego nie ma. Oczywiście, ja od razu zaznaczam, żeby tutaj w jakąś spiralę winy czegoś nie wpędzić. Za swoje życie odpowiadamy przede wszystkim my. Wielu ludzi w kościele jest słabych z powodu tego, że nie kochają z całego serca Jezusa. Nie mają czasu na Biblię, na studiowanie, na karmienie się prawdą. Nie mają czasu na prawdziwą modlitwę i szukanie Boga. To jest podstawowa przyczyna słabości w kościele Zachodu. Ja byłem w Korei. Ja widziałem, jak oni o 5 rano się modlą. Ja widziałem, skąd się wzięło ich przebudzenie przez tyle lat. Gorliwa modlitwa w poście. Oczywiście to jest podstawa, ale jak gdyby dodatkiem do tych problemów jest to, co ja teraz mówię. Ale nie próbujcie przerzucać odpowiedzialności na pastora, na tego. Każdy z was ma Biblię. Tu jest napisane, jak żyć pobożnie, jak żyć świętym życiem. Jak demony wchodzą do człowieka? Pierwsze to jest grzech szczególnie chroniczny. To jest tak, jak ktoś mówi, jak wielbłąd wchodzi do namiotu Araba. Najpierw wsadza nos, głowę, a później wchodzi cały. Podałem ten przykład pornografii. Raz sobie wchodzi, drugi raz wchodzi, trzeci raz, a później głębiej. Zapali jeden papieros, drugi, trzeci, a później, gdy chce wyjść, to nagle się okazuje, że jest za późno. Podawałem ten przykład. Pijak, alkoholik. Dla mnie alkoholik to już jest osoba zniewolona, to jest osoba do uwolnienia. Do uwolnienia. Nie chce pić, ale musi, nie umie tego kontrolować. Nie umie tego kontrolować, że jak nie ma światła, to zaśnie. Nie umie zasnąć. To jest silniejsze od niego. Anoreksja, bulimia. To są głupie kobiety, głupie nastolatki? One rozumieją to. Nie potrafią nad tym zapanować. Zachowania obsesyjno-kompulsywne. Umyję raz szklankę, umyję piąty raz szklankę, postawię, odłożę. 5 razy kluczem w lewo, 5 razy w prawo, po schodach, do góry. Ludzie po studiach. Zapytajcie, czemu oni to robią. Płaczą czasami i mówią, ja wiem, że to jest głupie. Ja muszę to robić. Anorektyczka, jak patyk chuda. Widzi modelkę, ja pamiętam taki program i pokazują to ta modelka, ona ma właściwe kształty, figurę? O tak, idealne. A ty? No, ja jestem za gruba. Wzięli miarkę krawiecką i zmierzyli obwód uda. No oczywiście ta modelka miała dużo grubszą nogę i tylko przez moment tak się zawahała, ale mówi, no ale jestem za gruba. Ja muszę to robić. Zniewoleni ludzie. Kochani, radość, pokój, sprawiedliwość w Duchu Świętym. To jest nasz poziom. Podstawowa rzecz? Szukać Jezusa całym sercem, kochać Go. Słowo, modlitwa, post. To jest fundament i nasza baza. Ale jeżeli to robisz, a nadal w jakiejś sferze czujesz zniewolenie, to znaczy, że musisz się pochylić nad tematem służby uwalniania, że może zacząć trzeba trochę inną modlitwę. Sprzeciwienia się złu, rozkazania, żeby ono opuściło twoje życie i żeby przestało zniewalać jakąś sferę życia. Bo jesteśmy powołani do wolności. Czy jest tutaj pułapka? No pewnie, że jest. Gdzie nie ma? Są ludzie, którzy albo nic nie wiedzieli o służbie uwalniania, o walce duchowej demonologii, lub są ignorantami, lub lekceważą to, stosują metodę strusia. Ja nic nie chcę wiedzieć o żadnym szatanie i demonach. I co wtedy myślą? Skoro ja nic nie będę o nich wiedział i się nimi interesował, to na pewno mnie zostawią w spokoju. No straszne to jest, naiwne. To jest po prostu samobój. To jest danie swojego życia na tacy wrogowi. Ale są też inni. Dowiedzą się czegoś na temat służby uwalniania, demonologii, walki duchowej. Za każdym krzakiem widzą demona. Każdą rzecz tylko by gromili. Nic nie mówią o starej cielesnej naturze, jak zapytasz go, a kiedy ostatnio pościłeś? Jak tam z czytaniem, z modlitwą, z uwielbieniem? Jak wielki jest twój Jezus? Demony, demony i szatan otaczają mnie, pastorze, dręczą mnie. Trzeba jeszcze się modlić, trzeba wyganiać i znowu wyganiać. Od razu wam to mówię. To jest zwiedzenie. Tacy ludzie są antyreklamą naszej służby. Bo ktoś im się przygląda i mówi, chyba zwichrowali. Ja takie osoby wręcz pytam, bo diabeł dla tych osób ma atrybuty Boga. Diabeł tu, diabeł tamto, on mi mówi, on mnie zmusza, on mnie zniewala, on jest taki wielki, on wszystko wie. Wszechmogący, wszechobecny, atrybuty Boga. Ja takim osobom zadaję pytanie, a gdzie jest twój Jezus?
Diabeł mnie otacza.
Gdzie jest Twój Jezus? Patrzcie na sprawcę i dokończyciela wiary, Jezusa Chrystusa. Poznajcie prawdę. Prawda was wyzwoli. Poznaj to, kim jesteś w Jezusie Chrystusie. Włącz więcej światła. Słowo Boże jest światłem. Jezus Chrystus jest światłem. A modlitwa uwolnienia? To dodatek. Jeżeli ktoś to zmieni, widziałem takie osoby, kompletnie wichrują. Zbaczają. I takie życie takich osób mogą przyjeżdżać na kolejną sesję uwolnienia. Co się demony wygania i manifestacje są, to za miesiąc znowu przyjadą. Ja po kilku latach takiej służby, gdzie najdłużej o jedną osobę się modliliśmy jednorazowo, 17 godzin. My byliśmy do dyspozycji tych ludzi modlić się, ale nagle coś mi przestało pasować. Ja zobaczyłem u niektórych, że oni znowu wracają. To, co my wywalczymy, znowu do nich wraca. To jest syzyfowa robota. My sobie urabiamy ręce do łokci, a te osoby znowu wracają i są w tym samym miejscu. Aż do któregoś tam razu, gdzie nawet jednej z tych osób... Ale co? Dzisiaj wysyłamy wykłady, ankietę do wypełnienia, takie zadanie domowe, przygotowanie się. To nie może być tak, że my wszystko robimy za nich. Niektórzy chcieliby być takimi... Ja jestem jak Gerazeńczyk, ten, który mieszkał w tych grobowcach. Chodził, biegał nagi. Ja nic nie mogę, pastorze. A jak ty dałeś radę przyjechać do Krotoszyna? Jak ty nic nie możesz? To jest syndrom ofiary. Niewolnika. Bóg jest gdzieś daleko. Ja jestem taki biedny. Rozczula się nad sobą. I ja muszę mieć kogoś, kto cały czas się będzie o mnie modlił i mnie uratuje. Tylko specjalnie wam czytałem na początek z listu Jakuba, listu Piotra. Na kim była ta odpowiedzialność tam? Na człowieku wierzącym. Nie na pastorze, nie na apostole. My mamy pomagać tym ludziom, a nie robić za nich. Ja zrobiłem kiedyś taką prostą rzecz, która otwarła moje oczy. O, ja wszystko robię, wszystko się modlę. Ja mówię, wiesz co, tam masz problem, niech to będzie z lękiem. Przynieś ten problem przed Boże oblicze, a później ja będę się modlił i będę starał się pomóc ci. I on zaczyna modlitwę. Boże, no, tutaj mam ten problem. Trzy zdania powiedział. Co ty robisz w domu? Jak ty żyjesz z Bogiem? No ale ja wolę przyjechać tu co miesiąc do Krotoszyna. I ja nagle zobaczyłem jedną rzecz, która zmieniła naszą służbę. Ten 61 rozdział Izajasza. I tam jest napisane, ja wam to przeczytam, ten fragmencik. Duch Wszechmogącego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone. I słuchajcie teraz. Abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. I nagle lampka zabłysła. Ja zobaczyłem, że Bóg nie wyzwala... I może dla was to będzie dziwne, rewolucyjne. Bóg nie wyzwala niewolników. Bóg wyzwala jeńców, więźniów. I od razu ktoś mi powiedział, jak nie wyzwala niewolników? Przecież niewolników wziął się z Egiptu i wysłał ich do ziemi obiecanej. Czy ci, którzy mieli naturę niewolników, weszli do ziemi obiecanej? Całe pokolenie zostało w piachu. Nie damy rady, my jesteśmy za słabi, my jesteśmy zniewoleni, my jesteśmy nauczeni, żeby nas bili po grzbiecie. Boimy się Egipcjan, boimy się tych walk, tam są warownie, tam są potomkowie Anaka. Nie damy rady. A gdzie jest Twój Jezus? Kto mieszka w Tobie? Ale my nie damy rady, musi ktoś się mną zająć, ktoś musi mi pomóc. To jest syndrom niewolnika. Takim ludziom nie idzie pomóc, jeżeli oni nie zmienią myślenia, jeżeli oni nie zaczną wzrastać w autorytecie, kim są w Jezusie Chrystusie. Że ten, który jest w nich, jest większy od tego, który jest za świata. Trzeba patrzeć na Jezusa, więcej światła, więcej prawdy i zobaczcie ten prosty werset, też mi się w którymś momencie otworzył. I zobaczcie, niewolnik tak się zachowuje, a jak się zachowuje jeniec, więzień. Chce uciec. Otwórzcie mu drzwi. Wróci do swojej armii, chwyci karabin. Znowu będzie walczył. A niewolnik? Ofiara? Popchniesz go, diabeł atakuje. Tą postawę trzeba zmienić. Ja walczę ze zmianą tej postawy u ludzi, którzy do nas przyjeżdżają. Musi być zmieniona ta postawa, pragnienie pokuty i oczyszczenia się. Jednym z przeszkód są nieboże przekonania, kłamstwa, które są w głowach ludzi wierzących. Nikt mnie nie kocha. Pastor niektórych wyróżnia, mnie nie. Ja jestem najgorszym dzieckiem w rodzinie. Tata i mama kochają tamtych bardziej, a mnie nie. W klasie mnie nikt nie lubi. Nikt mnie nie kocha. A ja mówię takim ludziom, ale wiesz, co jest w Biblii napisane? Że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale aby miał żywot wieczny. Jezus cię kocha. Nie czuję tego. Przyjmij to, tak jest napisane. Nie czuję tego. Nikt mnie nie kocha. Ale uwolnij mnie, bo ja mam ducha odrzucenia. To przyjmij prawdę. To jest chyba... Ja nie byłem za dobry fizyce, ale jest prawo Archimedesa. Ale mi się przypomniało teraz. Prawo Archimedesa. Czemu statki nie toną? Jeżeli to bym zaczął zanurzać, taki jak jest nacisk na ten płyn pod spodem, tak jest siła wyporu. Więcej światła, więcej prawdy. I to zaczyna wypierać, że nawet jak się modlimy o osoby zdemonizowane, to niektóre demony krzyczały. Ja już nie chcę w nim być. Ciągle chwali tego Jezusa. Ja już tego nie mogę znieść. O takie osoby to ja się lubię modlić. A nie o takie, które mówią wbrew temu, co mówi Biblia. I się trzymają kłamstwa. Ja szybko umrę. Marne jest to moje życie. Nikt mnie nie kocha. Wyrzeknij się kłamstwa. Przyjmij prawdę. Spójrz na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. I ten prosty werset, który my niby czytaliśmy, ale ja go źle stosowałem. Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie diabłu, a... Wiecie, co my przez pierwsze lata robiliśmy? Jak rozpoznaliśmy służbę uwalniania? Omijaliśmy pierwszy punkt. Poddajcie się Bogu. Przeciwstawiać się, przeciwstawiać, gromić, gromić, wyganiać i znowu wyganiać. Całe godziny gromić i wyganiać. A nagle ja patrzę na ten pierwszy punkt I dochodzimy do tego, że demon się na przykład manifestuje nienawiści i nieprzebaczenia. Nie będę nawet historii wam opowiadał, ile takich było. I nagle my mówimy, duchu ludzki, niech to będzie Zosia. Bo się tylko demony, wiecie, białka oczu widać, manifestują. Przejmij kontrolę nad ciałem i umysłem. I Zosia tak jakby się budziła. Mówię, Zosia, co z twoimi rodzicami? Czy ty im wybaczyłaś, bo oni się chcieli rozwieść? Poraniona, ona poszła w okultyzm. Nacinała się. I imię było inne. To jest, Zosia jest wymyślone. Ale rzeczy są na... To, co mówię, jest prawdą. I my zawołaliśmy tych rodziców. To była druga w nocy. A ta dziewczyna miała około 17 lat. Była zaangażowana w wika. Wiecie, co to jest wika? Taki rodzaj czarnoksięstwa, rzucania uroków. Cała na czarno chodziła, rzucała przekleństwa. Życie Lucyferowi oddała. I pojawili się ci rodzice. Oni się już nawrócili. Już nie chcieli rozwodu, pojednali się. No ale ta nastolatka w tym wyrosła jako małe dziecko, nie wiem ile ona miała lat. Tam poważna sprawa była między małżonkami. No i mieli się rozwieść. I ona w tym bólu, w tej rozpaczy, w tym gniewie żyła i miała żal, gniew, nienawiść, nieprzebaczenie do swoich rodziców. I oni przyszli, ja im powiedziałem, przeproście ją, że ją zgorszyliście. I oni ją ze łzami w oczach przepraszali. Ja myślałem po prostu, że padnę. Pytam jej, jak ja mówiłem na nią, Zosia, żebym nie powiedział prawdziwego imienia. Zosia, wybacz swoim rodzicom. A ona tak spojrzała i mówi, nigdy wam nie wybaczę. Mi się po prostu nogi ugięły. I my musieliśmy przerwać to. Demony się manifestowały, ale nie chciały wyjść. I zaczęły krzyczeć, nie wyjdziemy. Ona nie chce wybaczyć rodzicom. My mamy prawo tu być. No i sprawdziliśmy to. I nie kłamały. Bo bardzo często kłamią. Ale czasami, jak mają na kogoś haka, to potrafią prosto w oczy wykrzyczeć. Ty mnie chcesz wygonić? A sam coś ukradłeś. Potrafią obnażyć. Ale oczywiście wielokrotnie kłamią, zwodzą, grają na czas. I nagle ja zobaczyłem, jak ważny jest ten pierwszy punkt. Poddajcie się Bogu. Tu jest pokuta. Tu jest wyrzekanie się niebożych przekonań. Tego wszystkiego, co ludzie wierzą na swój temat, a jest wbrew Bożemu Słowu. Na przykład to, że mnie nikt nie kocha. Tutaj w tym punkcie poddajcie się Bogu jest przebaczenie tym, którzy nas skrzywdzili. Tu jest proszenie, żeby Bóg wybaczył moje grzechy. Jeżeli byłem w okultyzmie, to muszę pokutować z tego. I dopiero wtedy przychodzę oczyszczony i mówię, demony, nie macie prawa mnie gnębić, idźcie precz. Wtedy się przeciwstawiamy diabłu. Wielu ludzi nie chce zrobić tego pierwszego punktu. Lub robią to po macoszemu. Oddaj całe życie Jezusowi Chrystusowi. Dobrze, oddam. Ale Izaak jest mój. Izaak jest mój. Tej sfery życia, często nawet grzesznej lub chciwej, finanse inne, nie chce ten człowiek oddać. Zachowuje się jak bogaty młodzieniec. Przybiegł, rzuca się do stóp Jezusa. Ale gdy Jezus mówi, sprzedaj wszystko, co masz. Smutny odchodzi. I wiecie co? Jezus go nie gonił. Ja się nauczyłem, że Bóg nie wyzwala niewolników, tylko więźniów. Że nie wolno zostać w postawie ofiary. Trzeba poddać się Bogu. Zupełnie inna jest historia, jeżeli jest ewangelizacja. Przychodzi okultysta, przychodzi osoba niewierząca i zaczynają się jakieś manifestacje demoniczne. To od razu uwalniamy, ale jak tylko jest możliwe, jak tylko jest możliwe, jak najszybciej doprowadzamy tą osobę do Jezusa. Ale sam fakt, skąd ona się wzięła, że przyszła na ewangelizację? To już pokazuje pragnienie serca. My nie chodzimy do zakładów psychiatrycznych, ani nie szukamy ludzi zniewolonych i czarownic na ulicy, gdy one chcą służyć diabłu. I nieraz ludzie zadają pytanie. Czemu nie uwalniacie wszystkich, zwłaszcza tych ludzi w świecie? Jedna osoba mi się przypomina z dzieł apostolskich. Bar Jezus u prokonsula Pawła, u prokonsula Syrgiusza, jakoś tak imię, teraz mi się to przypomniało. On się zajmował czarami. Gdy Paweł zwiastował tę Ewangelię, on mu się przeciwstawił. I po prostu Paweł, dotknięty tak w sercu, pomyślał sobie, uwolnię go od demonów, tego czarnoksiężnika. Wiecie, co mu zrobił apostoł Paweł? Oślepił go. Chodził jak po omacku. Poczytajcie sobie w dziejach apostolskich. Dlaczego nie biegamy do każdej czarownicy, wróżki, alkoholika i na siłę nie wyganiamy demonów? Bo ludzie mówią, idźcie do tych wszystkich ludzi ze świata. Tak pójdziemy, jeżeli oni chcą pokutować i przyjąć Jezusa. A ten bar Jezus chciał diabłu służyć, był wrogo nastawiony do Jezusa i nie chciał pokutować. To Paweł go oślepił. A temu Syrgiuszowi i tym na dworze głosił Ewangelię, bo tamten starał się sprzeciwiać. Dlaczego pojawiają się, bo rozpocząłem, długo na tym się skupiłem, jakie demony wchodzą? Grzech, szczególnie chroniczny, okultyzm, traumy i zranienia, po których następuje taki ból i niewybaczenie, przekleństwa pokoleniowe i wystawienie na działanie zła wbrew własnej woli. Tak jest na przykład u malutkich dzieci. Jeżeli się wystawi na działanie pornografii, homoseksualizmu, wykorzystania seksualnego i one jako małe są temu poddawane, często wchodzą w zniewolenia. I paradoks polega na tym, że nieraz ci, którzy byli molestowani seksualnie, gdy dochodzą do dojrzałości, co robią? Sami molestują seksualnie. Zobaczcie rodziny, gdzie była dewastacja przez przemoc, przez problemy z alkoholizmem. 80% mężczyzn i w ogóle z takich rodzin w co wchodzi? Dokładnie w to samo. Jak to wytłumaczyć logicznie? To jest związane z przekleństwem pokoleniowym, to jest związane z tym, jakim sądem sądzicie, takim będziecie osądzeni. Jest napisane, czci ojca, matkę, abyś długo żył na tym świecie, a bardzo, bardzo często takie dzieci, co? Nienawidzą tych rodziców, gardzą nimi, przeklinają ich. Parę lat mija i dokładnie kopiują to, co by rodzice robili. To, czego nie cierpieli, to, czym gardzili, to, co przysięgali. Ja nigdy taką drogą nie pójdę, bo wiem, jaki to jest brud, syf. A idą. I psychologowie nie potrafią wytłumaczyć, psychiatra nie potrafi wytłumaczyć, ale duchowo potrafimy to wytłumaczyć. Nie omówię tego, ale wymienię chociaż, po czym rozpoznajemy działanie demonów. Czyli mamy starą cielesną naturę, wiemy jak z nią walczyć, a jak rozpoznać działanie demonów i zupełnie w inny sposób walczymy z tymi demonami? Efezjan 6 rozdział, zbroja Boża. Pierwsza rzecz, demony rozpoznajemy, bo niektórzy, jak z pastorami rozmawiam niektórymi, to oni mówią tak. Jak rozpoznać działanie demonów? Dar rozróżniania demonów, duchów. Na każdym seminarium, gdzie prowadzę pierwszy raz, zadaję proste pytanie. Kto z was jest pewien na 100%, że ma dar rozróżniania duchów? Pokażcie ręką. 100% masz pewności, że tak, ktoś może powiedzieć, mam dar prorokowania, mam dary uzdrowień, mam dar czynienia cudów. Kto z was ma dar rozróżniania duchów? Przeciętnie zdradzę wam, że na sali 100-osobowej 2 osoby, 3 się zgłaszają. I jeszcze gdy zaczynam drążyć, czym jest dar rozróżniania duchów, to okazuje się, że niekoniecznie spełniają te warunki. Gdyby tak miało być, że tylko dar rozróżniania duchów, to większość Kościoła jest totalnie bezbronna. Bo sami potwierdzają, że nie mają. Lub nie wiedzą, czy mają. A to na to samo wychodzi. Bo jeżeli gdziekolwiek diabłu się uda poddać wątpliwość to, co robił w ogrodzie Eden, czy na pewno Bóg powiedział? Czy na pewno ty masz dar rozróżniania demonów, duchów? No nie wiem, może mam, może nie mam. To już stracisz pewność, czy to, co próbujesz rozpoznać, faktycznie masz rację. No bo skoro nie jesteś pewien, to skąd będziesz wiedział, czy masz rację? Dlatego, kochani, ja wam podam takie narzędzia, które są prostsze i szersze. Dar rozróżniania duchów jest jednym z tych narzędzi. Ale jest ich więcej. I takie na tyle proste, że nie musimy być ekspertami od uwalniania, żeby zobaczyć, kiedy cię demony atakują. Jezus, gdy był atakowany na pustyni, nie zastanawiał się, to jest szatan? Za dużo jestem na słońcu. Oj, za mało piłem, za mało nie jadłem dawno. Wydaje mi się, fata morgana. Nie. On doskonale wiedział, że to był szatan i dawał mu odpór Słowem Bożym. Pierwsza rzecz, po owocach rozpoznajemy działanie demonów. Jak po owocach? Kim są demony? Duchami. Jaka jest podstawowa sposób rozpoznawania Ducha Świętego? Kim jest Duch Święty? Duchem. Demony kim są? Duchami. Rozpoznajemy Ducha Świętego po darach czy po owocach? Głośniej. Po owocach? Po owocach? Kto jest za tym, że po owocach? 1/3. Dzięki. Oczywiście, że po owocach. Po darach? Ogień z nieba. O, to na pewno jest Bóg, bo Eliasz. Antychryst też ściągnie ogień z nieba. Cuda? Szatan potrafi cuda. Inne języki? Są fałszywe języki kundalini. Pamiętacie Egipt? Większość cudów, które dokonywał Mojżesz, czarownicy też potrafili. Ale owoców szatan nie podrobi. Nie podrobi prawdziwej miłości. Nie podrobi prawdziwego pokoju. Prawdziwej radości, uprzejmości, dobroci. W religiach wschodu to, co my nazywamy pokojem, to jest pustka w sercu. Jak mają pustkę, to nazywają pokojem. To nie jest żaden pokój. Owoców nie podrobi żaden demon prawdziwej miłości. Jakie są owoce demonów? Zniewolenie, nauk, to, że ktoś traci kontrolę w jakiejś sferze swojego życia. Musi to robić, jest zmuszany, nękany, gnębiony. Staje się niewolnikiem w danej sferze. Wystarczy ten jeden przykład, że ta kobieta nie mogła spać, gdy nie świeciło się światło. Oczy otwarte, paraliżujący strach i nie potrafiła spać. A więc są określone owoce. Jeżeli to są takie owoce, utrata kontroli, niewola, gnębienie, nękanie, wszelkie obsesje, te obsesyjno-kompulsywne, to przynajmniej powinno to dodać do myślenia, o, to chyba jest demoniczne, bo ten człowiek staje się niewolnikiem. Ale podkreślam jedną rzecz. Nie chce tego robić, a musi to robić. Co innego jak chce. Chce grzeszyć, to grzeszy. Ale tam, gdzie widać, że on chciałby zmienić coś, a jest niewolnikiem, to już powinniśmy i widać, że na przykład nawet ktoś nawrócił się i się modli. I czyta Biblię. A jemu Biblia faluje i nie widzi tekstu. Przychodzi na nabożeństwa, była taka osoba wróżką, czarami się zajmowała, była w okultyzmie i tak jak mówiłem, stoi na nabożeństwie, a słyszy w swojej głowie wulgarne myśli i przekleństwa na Boga. Przekleństwa na Ducha Świętego. To kto to jej robi? W czasie, gdy stoi zespół i uwielbienie jest. Kto to jej robi w tej głowie? Kobieta mówi męskim głosem. Psychiatria na wszystko ma odpowiedź. Pamiętacie syndrom obsikanego krzesła? Osobowość wieloraka. Tak naprawdę to wiecie co? Po suficie by ktoś chodził. Jest tak potężne wyparcie, taki humanizm, takie wyparcie tego, że są rzeczy nadprzyrodzone, że każdą rzecz chce się zracjonalizować. Kobieta mówi męskim głosem, szatan jest Bogiem albo zabije tą taką owaką. Jak jest u alkoholików? Delirium tremens. 3-4 dni po tym, jak przestał pić i dochodzi do trzeźwości. Majaczenie alkoholowe. A on słyszy, widzi postacie i słyszy, otwórz okno, zabij się, jesteś zerem. Podetnij sobie żyły. Ha, 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 ha. Oni to słyszą, oni to widzą. Nie wtedy, gdy są pijani. 3-4 dni po tym, jak już wytrzeźwieli. Nie taki poziom neuroprzekaźników. Hormony. I hormony w taki inteligentny sposób do nich mówią. Albo pamiętam taką kobietę, tego było dziesiątki czy setki. Gwałcona była, odrzucona. No straszne rzeczy ta młoda kobieta przeszła. I przyjechała do nas, miała problem z odrzuceniem. Nikt jej nie kocha. I ledwie zaczęliśmy się modlić i był duch odrzucenia i nagle głos się z niej wydobył, taki ryczący, zabiję tą sukę. My siedzieliśmy blisko. Ja raz spróbowałem pokazać, jak ona to zrobiła, to bym sobie uszkodził szyję. Tak jak dzięcie wali, ale taka intensywność i tak machała tą głową, zeskoczyła na czworaki i z całej siły zaczęła głową walić o podłogę, a tam była betonowa i tylko było jakiś gumolit i te duchy przez nią zabijemy tą sukę. I tak zaczęła tą, my zdążyliśmy doskoczyć i ją chwycić. Ja myślałem, że ona czaszkę rozwali. Wszystko można racjonalnie wytłumaczyć. A więc pierwsze są co? Owoce. Drugie, już zacząłem o tym trochę mówić, zachowania, inspirowane przez demony. A więc jeżeli ktoś nawet chce służyć Bogu, a ma awersję do sakrum, do tego, co święte, normalnie funkcjonuje, czyta gazetę, a jak weźmie Biblię, to go trzęsie, albo nic nie widzi, czyta, wszystko mu niknie. Zaczyna się uwielbienie, a jemu się robi słabo. Chce uciec z tej sali. Mdleje, tak jak z tamtą kobietą było. Imię Jezus, a w nim coś się trzęsie. Święta krew Jezusa, a wewnątrz jakaś dziwna złość. I on mówi, co się we mnie dzieje? Co to jest? Bluźniercze, buntownicze myśli pod adresem Boga. Przymus wyjścia, uciekania w czasie, gdy manifestuje się Boża obecność, gdy jest uwielbienie, gdy jest głoszone Słowo Boże w mocy. Próby samobójcze. Niewyjaśnione zjawiska w otoczeniu. Przedmioty się przesuwają, stukają jakieś rzeczy. Były takie rzeczy, uwalnialiśmy w takim domu, gdzie przedmioty były uderzane o ścianę, lodówka się otwierała i wylatywały wszystkie rzeczy, które były w lodówce. Jajka fruwały i dostawał ten człowiek w twarz. Bite były te osoby. Ostatnio do mnie dzwonił pastor jeden, taki sceptycznie nastawiony, ale nagle przyszła taka kobieta, która była kiedyś w kościele, była w uwielbieniu, odeszła, zaczęła żyć w konkubinacie, w grzechu i tak dalej i nie była zainteresowana już Bogiem. I nagle weszła do pomieszczenia, gdzie myślała, że po prostu gęsią skórkę, ledwie oddychać można. Taka była straszna tam atmosfera ciemności i wbiegł jej piesek. Jej piesek aż zaczął prawie siku robić, zaczął się cały trząść, patrzeć w jeden punkt i zaczął skamleć i szczekać, tak jakby widział jakąś postać. I ona włączyła komórkę, zaczęła to nagrywać. Ja nawet widziałem ten filmik i ten pastor mówił, że przybiegła do niego przerażona, mówiła ratunku. Przypomniała sobie o Bogu, gdy nagle demony się zamanifestowały i zrobiła zdjęcie temu psu. I jedna rzecz rzeczywiście, jak zacząłem powiększać to, to mówiła, że nawet, wiecie, to jest w oku się takie jak lustro jest. Normalnie taka ciemna postać tak jakby stała w tym oku. No można powiedzieć, może to jest przesadyzm. Ale ona widziała, co ona czuła, jak to zwierzę się zachowywało, a to taki było dodatek. Samo okaleczanie, wszelkie nałogi, to co mówiłem, bulimia, anoreksja, wszelkie przymusy do czynienia zła, ludzie czasami mnie pytają, jak to jest z Toronto Blessing. Ludzie upadają albo zachowania są jakieś w publicznym miejscu. Ja kiedyś nie umiałem tego rozróżniać, dzisiaj prosto to rozróżniam. Czasami kaznodzieje modlą się, jest wylanie Ducha Świętego i ktoś upada na posadzkę. I byłem na takich spotkaniach, na pewno słyszeliście o Toronto Blessing. Ja byłem na spotkaniach z Randy Clarkiem, uważam, że to jest mąż Boży. Asystowałem przy posłudze w Kaliszu, ale patrzyłem, co się dzieje. I niektórzy w tym czasie mówili, to wszystko Duch Święty, to wszystko Duch Święty. A niektórzy zaczynają chodzić na czworakach, szczekać, gdakać jak kury. Leży ktoś i pamiętam, modlimy się my na spotkaniach, ktoś upada, wije się jak wąż między krzesłami. Jeżeli ktoś upada, białka oczu, toczy się walka, wygina go całego, to nie mówcie mi, że to jest Duch Święty. Duch Święty na spotkaniu może działać i manifestują się demony. I wtedy, jeżeli ja widzę, ktoś upadnie pod mocą Bożą i łzy lecą, Widać takie rozluźnienie. Nie, że jest jak martwy. Nie, że białka oczu albo walka, tylko leży i on przeżywa taki czas z Bogiem. To ja popatrzę, pomodlę się i idę dalej. Ale jeżeli ja widzę, jak jemu się wszystko wygina, syczy, wije się i ktoś mówi, my tu uwielbiamy Boga, no to skoro uwielbiamy Boga, to jeżeli są jakieś manifestacje, to jakie? Wszystko od Ducha Świętego. To się kiedyś mówiło, tu mi jedzie czołg, jak byłem mały. Duch Święty działa. Wyobraźcie sobie Pana Jezusa i były tłumy. I On uzdrawia, i co tam jest napisane? I demony wychodziły z ludzi. To myślicie, że one tylko wychodziły tak? Aha! I wyszedł. Jak było z epileptykiem? Rzucał się. Jak nieżywy się zachowywał. Była fizyczna manifestacja. Gdzie? Tam, gdzie działał Duch Święty. Tylko, że oni wiedzieli, jak to rozróżnić i nazywali rzeczy po imieniu, że to demony są i wtedy nie wolno odejść od tego człowieka, tylko trzeba wygonić demony z niego. I dopiero, gdy jest rozluźniony i wolny, to można powiedzieć aleluja. A tak to trzeba pomóc tej osobie. Jeżeli chodzą i gdaczą i kukuryku robią, to trzeba ich uwalniać, a nie mówić, że to Duch Święty. To jest profanacja i śmiech i szydera z Kościoła, gdy takie rzeczy są pokazywane. Gdy ktoś przemawia innym głosem, tak jak mówiłem, kobieta męskim głosem, słowa innej osobowości, nie wyjdę z niej, zabiję ją, i jakieś wulgaryzmy. Kolejne zachowania. Wiedza z niewiadomego źródła. Nagle ta osoba, tak jak osoby, które mają ducha wieszczego, przepowiadające przyszłość, wróżki. Skąd one to wiedzą? Gdzie ktoś się urodził, przyjechał z innego miasta, a ta wróżka mu pół życiorysu opowiada. Skąd ona to wie? Bo ma ducha wieszczego. Duchy, które przepowiadają przyszłość, duchy, które pokazują, co jest w życiu ludzkim, to są ludzie, którzy są do uwolnienia. Tak jak ta, która chodziła za apostołem Pawłem. I wiecie co, czasami specjalnie mu powiedzą jakąś prawdę. To nie jest, że tylko kłamią. To są słudzy Boga żywego! Duch Święty przez nią mówił? Demony przez nią mówiły. I Paweł w końcu znękany wygonił demony z tej kobiety, która była niewolnicą. Pamiętacie Bar Jezusa? Oślepił go. A tom? Uwolnił. Jaka jest dla mnie różnica? Ona była niewolnicą, ona była wykorzystywana przez ludzi. Myślę, że Bóg jej znał serce, że chciała być wolna. A tamten świadomie chciał służyć diabłu. I z takich ludzi się nie wygania demony. Jeżeli widzę czarownika i on świadomie chce służyć diabłu, to ja z niego nie wyganiam demonów. Jak już, to tylko gromię, osłaniam. Chroniczny smutek, depresja, z której nie można się uwolnić. Potworna ciemność, ludzie nawet zasłaniają zasłony, ciągle smutek, przygnębienie i pustka. I czasami to jest tak, że spadło na nich nagle. Nie tylko wtedy, że mąż umarł. Jeżeli ludzie nie mogą się tego pozbyć, to trzeba ich uwalniać. Popadanie w trans, jasnowidzenie, natręstwo kłamania i nieczystych myśli, halucynacje, omamy. Ktoś widzi, słyszy rzeczy, których nie ma. Schizofrenia paranoidalna. Naprawdę? A powiedzcie mi, dlaczego chrześcijanie widzą i słyszą rzeczy nadprzyrodzone i nie mają zdiagnozowanej schizofrenii? Ta-da-dam! Przecież to jest kompletna niekonsekwencja. Jak ten alkoholik ma delirium tremens i widzi i słyszy rzeczy, których nie ma, to jest wariat, to jest chory. Czy ktoś, kto ma takie omamy, polecam film Piękny umysł. Oglądaliście taki film Piękny umysł? O takim znanym matematyku, który widzi, słyszy jakieś rzeczy, których inni nie widzą. I co się wtedy mówi? Chory. A chrześcijanin widzi aniołów, walczy z demonami, jest zdrowy. Zależy, kto się nim zajmuje. Jak się pójdzie do świeckiego psychiatry, to ten, kto widzi i słyszy rzeczy nadprzyrodzone, to jest chory. Ja od razu powiem. Jeżeli nie ma pomocy Kościoła, to lepiej niech idzie do psychiatry i weźmie leki. Bo czasami, jeżeli widzi pewne rzeczy, słyszy i te duchy do niego mówią, wyskocz przez okno i samobójstwo, żeby popełnił, to lepiej, żeby wziął leki. Lepiej, żeby wziął leki, co prawda one go przymulą. Bardzo często idzie w kierunku bycia taką roślinką, taki stan wegetatywny, ale chociaż się uratuje jego życie. Ale myślę, że to nie tak powinno docelowo wyglądać. Dar rozróżniania duchów. Czujesz, widzisz w świecie duchowym rzeczy niewidzialne. Przychodzi rozpoznanie, jaka jest inspiracja tego, co za czymś stoi. Przyszedł Piotr do apostoła, do Pana Jezusa. Nie może to się z Tobą stać, Panie! Jezus natychmiast wyczuł, jaka była inspiracja, kto go inspirował. Szatan go inspirował i zgromił Piotra. Idź precz ode mnie, szatanie. Jeżeli przychodzi ktoś, mówi coś, robi, naucza, a ty wewnętrznie wiesz i masz przekonanie, to jest złe, to jest fałsz. Wewnątrz od razu powstaje taki niepokój, to właśnie jest jedna z cech, że wiesz, z jakiej to było inspiracji. Dar rozróżniania duchów to jest też poznanie, jaki demon za tym stoi. Jakie jest imię tego demona. Widzenie, słyszenie z tego świata nadprzyrodzonego. Już kończę. Następna cecha, niechęć do wyznawania Jezusa Panem i głoszenia, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Tylko, że tu jest pułapka. Ktoś niedoświadczony nie będzie umiał tego narzędzia użyć. Dlaczego? Dlatego, że większość ludzi to nie są w pełni opętanych, tak jak Gerazeńczyk, że on utracił zmysły. Tam były duchy szaleństwa i tacy ludzie tracą władzę nad swoim umysłem. Na zasadzie wiecie, że biega nago i się śmieje. Niepoczytalny. Ale wielu ludzi jest po prostu związanych przez demony, ale oni myślą logicznie. I może być tak, jak w przypadku alkoholika. Jest kierowcą zawodowym. Poniedziałek nie pije, wtorek nie pije, środę nie pije, czwartek nie pije, dojdzie do weekendu, pije na umór i nie potrafi kontrolować tego picia. To, że w poniedziałek i wtorek nie pił, to znaczy, że nie jest alkoholikiem? Jest alkoholikiem, bo jeżeli nie umie kontrolować i ma objawy abstynencyjne i tak dalej, to jest alkoholikiem. I tak samo, jeżeli ktoś jest jako człowiek i on powie, Jezus jest Panem. Jezus przyszedł w ciele. Ale zaczynają się modlitwy i zaczyna się manifestować jakiś duch i wtedy powiesz, ty, który się manifestujesz, powiedz, że Jezus Chrystus jest Panem. I nie potrafi powiedzieć. Jeżeli się tego nie rozróżni, kiedy ktoś jest pod inspiracją i kiedy ten duch nie potrafi tego powiedzieć. Nawet nie potrafi. Inaczej. Nie chce. Bo wszelki język wyzna, że Jezus jest Panem. Wszelkie kolano się ugnie. Czasami było tak, że demony, które nie chciały wychodzić, to my mówiliśmy, zmuszamy Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś ugiął demonie kolano. Abyś wyznał, że Jezus jest Panem. 5 minut, 10, walka, tak. I mamy nagrane filmiki nawet takie. Teraz już nie nagrywamy. Za dużo już tego było. To było tak. Tak. Jezus.
jest Panem.
Ja nawet tego, to było taki głos, takie coś parszywego. I wtedy jak to zrobił, to i wyjdź teraz w imieniu Jezusa. I wychodziły. Czasami krzyczały, nie wyjdziemy, co Lucyfer powie. I czasami trzeba je złamać. Oczywiście nieraz to trwało parę godzin. Na początku one z nas się śmiały, wyśmiewały nas, szydziły. Podstawowa taktyka to jest, nas tu nie ma. To jest z Czech, to nikogo nie jest doma? No, coś takiego w filmie, pamiętam kiedyś, bo jakieś dziecko to mówiło. Puka ktoś, a po drugiej stronie mówi, nikto nie jest doma. No ale już to powiedział, to ten, kto z tej strony stał, to wiedział. To jest komfortowa sytuacja i to jest w świecie zachodu. Demonów nie ma! Bezkarnie działają. Ale jeżeli już je odkryjemy i one się zamanifestują, to wtedy walczą jak lwy. Przeklinają, wyśmiewają, mówią, ha, 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 2 godziny się modlicie, a my tu nadal jesteśmy. Nie macie autorytetu. To robi wrażenie. To robi wrażenie, tylko że w końcu wychodzą, błagają o litość. Czy zawsze tak jest, że są takie manifestacje? Nie. Mnie to teraz, szczerze mówiąc, mało interesuje. Kiedyś czekaliśmy. Ja się nie dziwię, że apostołowie też, Jezus powiedział, że nie z tego się radujcie, że demony są wam podległe, lecz z tego, że imiona wasze są zapisane w Księdze Żywota Baranka. Wiecie, jak się tak gromi i się demony manifestują, kto wychodzi, to człowiek się czuje taki wow. Ale biorąc pod uwagę to, że masy się naoglądaliśmy tych rzeczy, a ja później patrzyłem na owoce i nie zawsze były zachwycające, jeżeli to był typ ofiary, że oni nic ze swoim życiem nie robili, to teraz zmieniliśmy akcent. Pamiętacie? Pokuta, poddajcie się Bogu, wyzbycie niebożych przekonań, światło, prawda. I dopiero wtedy przeciwstawiać się diabłu. I co ciekawe, nieraz jest o wiele mniej manifestacji, bo ci ludzie bardziej panują, bo ci ludzie stają w autorytecie, bo nie pozwalają, żeby demony nimi miotały jak marionetkami. Amen. Dziękuję za waszą wytrwałość. A teraz chciałbym taką jedną modlitwę poprowadzić. Gdy będzie jeszcze później czas, to możemy indywidualnie, tu jest trochę osób, które mogą się pomodlić, ale chciałbym jedną modlitwę poprowadzić dla was wszystkich. Czy to znaczy, że wszyscy jesteście tu czymś zniewoleni? Nie sądzę. To jest modlitwa dotycząca wchodzenia do miejsca Najświętszego poza rozdartą zasłonę i pozbycia się odrzucenia. Ja zauważyłem z tych ludzi, którzy do nas przyjeżdżają, że są 2 podstawowe zniewolenia. Jeżeli ktoś je pokona, to później idzie jak burza. Zniewolenie od lęku. Jeżeli ktoś... Dlaczego Pan Jezus powiedział, nie bój się, tylko wierz? To stoi w antagonizmie do siebie. Jeżeli ktoś ma problemy z lękiem, on ma malutką wiarę albo nie ma wiary. A bez wiary nie można podobać się Bogu. Czujecie, jakie to jest ważne strategicznie? Trzeba się pozbyć lęku. Druga rzecz, trzeba się pozbyć odrzucenia. Ludzie przychodzą do kościoła i oni się czują gorsi, niekochani. My mówimy i głosimy w takich kościołach jak ten, jak tu, gdzie jestem, w Kotoszynie pastorem. Jezus Chrystus cię kocha. Co to jest usprawiedliwienie? Że jesteś zaakceptowany i kochany przed Bogiem. Możesz wchodzić do miejsca Najświętszego. Oni to przyjmują gdzieś w głowie, ale mają myśli, nikt mnie nie kocha. Nie czuję tego. Jestem gorszy. Jestem na marginesie. Wiecie, jaki jest dramat w Kościele wielokrotnie? Że ludzie przychodzą, pokutują, przychodzą do Jezusa jak syn marnotrawny. I oni pokonują połowę drogi. Wstają od świń, idą do Boga, do Ojca i mówią: nie jestem godzien nazywać się synem, córką. I zostają w tym miejscu. Wiecie, jaki jest los tych ludzi? Będą rozbitkami w wierze. Nie wejdą do ziemi obiecanej w sensie odziedziczenia radości, pokoju i prawdziwej sprawiedliwości. Będą się tułali po tym świecie i w kościele. Oni nie będą zwycięzcami. Może wejdą do ziemi obiecanej i obok będą mieli wroga, tak jak ci z Księgi Sędziów. I bardzo często ci ludzie odrzuceni wracają do świń. Co zmienia życie? Pierścień władzy i autorytetu. Sandały wolności. Szata sprawiedliwości. Jestem kochany, zaakceptowany, mile widziany przed Bogiem. Mogę wchodzić do miejsca najświętszego poza rozdartym zasłonę, gdzie mówię do Boga: Abba, mój Ojcze. Wielu tego nie potrafi. Chodzą w poczuciu potępienia, gorszości. Nie potrafią spojrzeć na Boga, bo ciągle mają jakieś poczucie winy i niegodności. Jeżeli to każdy z was pokona, mam nadzieję, że wielu już pokonało, to jest ogromne prawdopodobieństwo, że będziemy zwyciężali nad grzechem. Bo święci prowadzą święte życie. Grzesznicy grzeszą. Osoby odrzucone, nie jestem godzien, wracają do świń. Poprowadzę was w takiej modlitwie. Jeżeli ktoś z was jest tutaj, kto nie ma z tym problemu, to jedynie się umocnisz w tym, że jesteś zaakceptowany, przyjęty i kochany. Ta modlitwa ci nie zaszkodzi. Ale może komuś pomoże. W którymś momencie, gdy poprowadzę was w tej modlitwie i poproszę, żebyście nawet, to nie chodzi o jakąś socjotechnikę, ale żebyście zamknęli oczy i podnieśli ręce w górę i powtórzyli za mną w tej modlitwie, że wchodzicie do miejsca najświętszego, poza rozdartą zasłonę. Podnieś głowę w górę. Czy musisz to zrobić? Nie musisz. Ale ja zawsze mówię: a co ci szkodzi? Co ci szkodzi posłuchać tego małego pastora z Krotoszyna? Co ci szkodzi, że ty podniesiesz ręce i głowę i powiesz: wchodzę, tatusiu, ja wchodzę do miejsca najświętszego. Wiecie, jak było z Namanem Syryjczykiem? Wkurzył się na Elizeusza. Ja mam go posłuchać i zanurzyć się w Jordanie 7 razy? Ale w końcu mi powiedzieli: co ci szkodzi? To samo ja wam mówię. Co ci szkodzi? No jakby wszedł, nic by się nie stało. Ale wszedł i się stało. Niczym nie ryzykujesz. Tylko jedno jest pewne. Tego nie można zrobić mechanicznie. Do takiej modlitwy, gdy przychodzimy i odrzucamy wszelkie to, że jestem niekochany, gdy przyjmujemy prawdę i wchodzimy do miejsca najświętszego, zrób to szczerze, z głębi serca. Kontynuuj te modlitwy w domu. To może zupełnie zmienić twoje życie. Gdy ty zrozumiesz, gdy zakosztujesz, gdy uchwycisz się tej prawdy: jestem kochany. Moja ojczyzna jest w niebie. Tata mnie kocha. Chociażby mnie ojciec, matka odrzucili tutaj na ziemi, ojciec z nieba mnie kocha. To może zmienić twoje życie. I dopiero Ci, którzy mają z tym problem już o charakterze takim duchowym, demonicznym, to na bazie tego mogą stanąć i powiedzieć: rozkazuję każdemu duchowi opuszczenia i odrzucenia, wynoś się z mojego życia. Najpierw jest co? Poddajcie się Bogu. Najpierw jest co? Światło. Najpierw jest co? Prawda. I wtedy mówisz prawo Archimedesa: wypieram cię. Okej? Okay? Powstańcie, kochani. Dołączcie do tej mojej... Ja będę powoli czytał tą modlitwę, a wy powtarzajcie. Jeżeli ktoś z tym nie ma problemu, tak jak mówiłem, na pewno mu to nie zaszkodzi. Tylko się ugruntuje. Na końcu, gdy już skończymy to, ja chwilę pomodlę się o was i pomodlę się o tych, którzy tu na tej sali może mają problem z tym faktycznie, że są nękani, że są niekochani, niegodni i odrzuceni i może to mieć charakter duchowy, to ja o te osoby pomodlę się z tego miejsca. Powtarzajcie za mną. Drogi Boże Ojcze. A, jeszcze jedno. Wolę to powiedzieć. Ja was nie znam. Są czasami takie poglądy ludzie mają, że oni się modlą w myślach. W myślach jest myślenie. Gdy Jezus, przyszli do Niego uczniowie i powiedzieli: naucz nas modlić się, tak jak Jan nauczył swoich uczniów. Pan Jezus powiedział: gdy się modlicie, mówcie. Śmierć i życie są w mocy języka. Jeżeli staniesz na ślubnym kobiercu i zapytają cię: kochasz tą kobietę, bierzesz ją sobie za żonę? I ty pomyślisz. Obawiam się, że ten ślub nie będzie ważny. Wyznaj, a grzechy? Pomyślę sobie o moich grzechach. Grzechy trzeba wyznać. Okej? Okay? Możesz to robić cicho, ale musisz użyć słów. Drogi Boże Ojcze, przychodzę do Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. Wiem, że nie jestem godzien. Kobiety niech mówią jako kobiety, godna. Nazywać się synem, córką. Bo z powodu moich grzechów zasłużyłem na karę i potępienie. Jednak staję przed Tobą, bo wierzę, że Jezus Chrystus, Syn Boży, umarł za moje grzechy na krzyżu Golgoty. Wierzę, że Jezus wziął moje grzechy, choroby, przekleństwa, potępienie i odrzucenie, abym ja mógł z łaski przez wiarę przyjąć przebaczenie, uzdrowienie, usynowienie i błogosławieństwo. Dziękuję Ci, Ojcze, za Twoją miłość, za to, że mnie kochasz w Chrystusie i pozwalasz mi powrócić do bliskiej relacji z Tobą. Z głębi mojego serca przebaczam wszystkim osobom, które mnie odrzuciły i zraniły swoimi słowami i czynami. Oddaję sąd nad tymi osobami w Twoje ręce, Boże. W imieniu Jezusa Chrystusa, przez Jego świętą krew, wyrzekam się teraz odrzucenia, opuszczenia, samoodrzucenia, lęku przed odrzuceniem. Wyrzekam się samotności, poczucia gorszości, poczucia bycia niechcianym, na boku, na marginesie. Wyrzekam się w moim życiu poczucia krzywdy i ludzkiej niesprawiedliwości, której doświadczyłem. Przyjmuję przez wiarę, wbrew kłamstwom szatana, i atakującym mnie negatywnym uczuciom, przyjmuję obietnicę Twojej miłości, akceptacji, usprawiedliwienia i usynowienia. Wyznaję, że jestem dzieckiem Bożym i dziedzicem w Chrystusie. Niebo jest moim domem i moją ojczyzną. Nie jestem już sam. Mam kochającego Ojca w niebie i Ducha Świętego, Pocieszyciela w sobie, w moim ludzkim duchu. Tak jak syn marnotrawny, przyjmuję przez wiarę szatę sprawiedliwości, szatę akceptacji i uwolnienia od poczucia winy. Przyjmuję pierścień władzy i autorytetu oraz sandały wolności. Wybieram sprawiedliwość. Wybieram radość. Wybieram pokój w Duchu Świętym. Postanawiam okazywać wdzięczność i oddawać chwałę Bogu. Kochani, zachęcam, podnieście teraz ręce w górę i swoją głowę w górę. Tak jakbyście byli tylko wy przed Bogiem. Nie w grupie, tylko sami, indywidualnie, na indywidualnej audiencji u Boga. Powtórzcie za mną. Teraz przez wiarę podnoszę swoje ręce i swoją głowę w górę i wchodzę poza rozdartą zasłonę w niebie do miejsca Najświętszego, przed tron łaski i miłosierdzia. Staję między aniołami, bezpośrednio przed tronem mojego kochającego Ojca w niebie. I mówię do Ciebie: Abba, mój tatusiu, dziękuję za Twoją miłość. Dziękuję, że mnie akceptujesz. Dziękuję, że mnie przyjąłeś i usprawiedliwiłeś. Nie jestem tego godzien, ale przez krew Baranka Bożego przyjmuję to dzięki Twojej łasce. Wyznaję, że należę do najlepszej rodziny na świecie. Należę do Kościoła Jezusa Chrystusa. Jestem częścią oblubienicy Chrystusa, dla której Jezus przygotował miejsce w niebie. Teraz ja się pomodlę, tak ogólnie, a później o tych, którzy mogą mieć problem taki duchowy, że są tutaj w tym zniewalani w tej przestrzeni. Bo to, co teraz zrobiliśmy, niektóre osoby mogą, wiecie, co słyszeć w głowie? Nie czuję tego, to jest nieprawda, nikt mnie nie kocha. Jeżeli coś takiego jest, to trzeba to, co? Zgromić, rozkazać, żeby to odeszło. Drogi Boże, ja dziękuję Ci za to, że Ty jesteś kochającym Ojcem. Ja dziękuję Ci za każdą osobę tu na tym miejscu, że w Chrystusie Ty objawiłeś swoją miłość. My jako Kościół dostaliśmy autorytet do stąpania po wężach, skorpionach i wszelkiej potędze nieprzyjaciela. Ty nam dałeś narzędzia walki. Dałeś nam krew Baranka Bożego Jezusa Chrystusa. Dałeś nam potężne imię Jezus Chrystus, na które zegnie się wszelkie kolano. Dlatego my nie pozwolimy, aby diabeł nas nękał, aby nas spychał z powrotem w kierunku świń. My nie zgadzamy się, aby na tym miejscu były osoby, które są okłamywane, że są niekochane, niegodne i odrzucone. Łamię moc każdego ducha odrzucenia na tym miejscu. W imieniu Jezusa Chrystusa. Opuść tą osobę. Zostaw jej życie. W imieniu Jezusa Chrystusa niech się ugnie każde kolano. W imieniu Jezusa Chrystusa ja nakazuję każdemu duchowi opuszczenia, odrzucenia. Samotność, odejdź. Samotność, odejdź. Wszelka depresja, wszelka samotność, opuszczenie, odrzucenie. W imieniu Jezusa Chrystusa ja ogłaszam nad Tobą wolność. Ja ogłaszam nad Tobą przykrycie świętej krwi Jezusa Chrystusa. Bądź wolny. Bądź wolny. Każdy duch nieczysty niech wyjdzie, niech opuści. Osoby, które są dręczone, osoby, które są okłamywane, w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, ogłaszam nad Twoim ludem manifestację Bożego Królestwa. Sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym. Przyjmij Boże uwolnienie. Przyjmij Boże Królestwo do swojego wnętrza. Chodź w radości, chodź w pokoju. Niech imię Pana Jezusa Chrystusa będzie uwielbione. Niech imię Pana Jezusa Chrystusa będzie uwielbione. Chwała Tobie, Boże. Chwała Tobie, Boże. Oddajmy Panu chwałę. Alleluja! Jezus jest Panem! Jezus jest Panem! My chcemy chodzić w wolności, w radości, w pokoju, w sprawiedliwości. Dziękuję Tobie, Panie, za to. W imię Jezusa Chrystusa.